Rówień Krupowa. Rówień Krupowa to największy miejski teren zielony w Zakopanem. Tworzy go rozległa polana, przez którą wiedzie wyraźnie szersza ulica Kościuszki, dzieląca obszar ten na dwie części. Rówień górną i dolną. Cała łąka jest płaska, poprzecinana wyłożonymi asfaltem i brukiem szarymi alejkami. Niektóre z nich są oznaczone białymi znakami jako ścieżki rowerowe i dla pieszych. Rówień zajmuje w sumie 24 hektary powierzchni, gdzieniegdzie porastają ją wysokie drzewa. Obecnie mieści się tutaj park krajobrazowy, a przed laty znajdowały się pastwiska należące do rodziny Krupów. To właśnie od nazwiska dawnych właścicieli wywodzi się dzisiejsze określenie równiny. Pierwsze inicjatywy zachowania części terenów zielonych w Zakopanem pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Postulaty utworzenia na Krupowej Parku Krajobrazowego wysunięto już w 1901 roku, jednak do przekształcenia doszło dopiero w roku 1977. Na początku XX wieku istniały tu dwa stadiony sportowe. Jeden zimowy, drugi całoroczny, na którym latem urządzano spektakle opery górskiej. Na równi dolnej mieściły się korty tenisowe, które zimą zamieniały się w chętnie odwiedzane lodowisko. W latach 70. w ich miejsce powstał budynek magistratu. Resztę obrzeży równi Krupowej wypełnia zabudowa willowa z pierwszej połowy XX wieku. Tereny równi są dziś chętnie odwiedzanym obszarem rekreacyjnym. Na równi dolnej umiejscowiony jest drewniany plac zabaw dla dzieci. Znajdują się na nim niewielkie brązowe domki z drewna wyposażone w mostki, tunele z siatki czy też zjeżdżalnie w kształcie rur. Oprócz tego stoi tu piaskownica, przy której wzniesiono trzy szałasy o strzelistych dachach. Plac zabaw otoczony jest drewnianym, brązowym ogrodzeniem sztachetowym. Na równi górnej mieści się słynny napis Zakopane. Tworzą go ogromne drewniane litery, zdobione wzorami góralskimi, które po zmroku podświetlane są przez LEDy. Naturalnym tłem dla napisu jest rozciągający się w dali wysokogórski krajobraz. Krupówki. Zakopiańskie Krupówki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Polsce. Słynny, wybrukowany szarawą i brązowawą kostką deptak w sezonie turystycznym i narciarskim tętni życiem. Mieści się przy nim wiele zabytkowych drewnianych obiektów na podmurówkach z kamienia, o spadzistych dachach, a także pensjonaty, hotele, kawiarnie i lokale gastronomiczne. Przy ulicy stoją też wysokie, żeliwne, zakręcone u góry latarnie z kulistymi białymi kloszami. Pomiędzy nimi postawiono ławeczki dla spacerowiczów wykończone szarym kamieniem. Deptak rozciąga się na ponad kilometr długości. Wokół rosną stare, bardzo wysokie drzewa liściaste i iglaste. Główna ulica Zakopanego swoją nazwę zawdzięcza znajdującej się tu kiedyś polanie Krupówki, należącej do rodziny Krupowskich. Przed kilkoma wiekami był to teren podmokły i bagnisty, porośnięty wokół gęstym lasem. Przez polany wiodła jedynie wąska ścieżka, którą od XVIII wieku górale wędrowali do pracy w pobliskich Kuźnicach. Droga zaczęła zyskiwać na znaczeniu około połowy XIX wieku, kiedy wybudowano nowy kościół przy ulicy Kościeliskiej. Trakt ułatwiał ludności dostanie się ze wsi do świątyni. Krupówki zaczęto wtedy nazywać drogą grzeszników. XIX stulecie przyniosło modę na Zakopane. Wielu było zafascynowanych dzikością tych terenów. chciało zmierzyć się z nieprzetartymi szlakami Tatr. Niektórzy znajdowali tu inspirację, a inni czerpali korzyści zdrowotne z górskiego klimatu. Do Zakopanego zaczęły przybywać elity, co pociągnęło za sobą dynamiczny rozkwit Krupówek. Powstały tu pierwsze wille, hotele, stanęły stoiska handlowe dla gości i drewniany dworzec tatrzański. Z czasem zabudowania stały się coraz bardziej zwarte. Na początku XX wieku Zakopane odwiedzali najwięksi polscy twórcy, zafascynowani tutejszą kulturą. Ulica stała się wizytówką miasta. Dobry czas na chwilę przerwała wojna, po której Krupówki znów ożyły i zyskały obecny wygląd i sławę. Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Krupówkach. Sanktuarium na Krupówkach jest najstarszą murowaną świątynią w Zakopanem. Wybudowano ją w latach od 1879 do 1896 z inicjatywy ówczesnego proboszcza Józefa Stolarczyka, z funduszy parafian i hrabiego Władysława Zamojskiego. Kościół stoi na niewielkim wzniesieniu. Na plac przykościelny wiodą wysokie, jasno-szare kamienne schody, które przez środek przecina metalowa balustrada. Budynek od strony południowej otoczony jest metalowym ogrodzeniem, zaś od wschodniej i północnej szarym kamiennym murem. Budowla reprezentuje styl neoromański. Od frontu przylega do niej wysoka czteroboczna wieża, a po jej bokach dwie okrągłe wieżyczki sięgające wysokości dachu. Po obu stronach naw bocznych znajdują się zamknięte trójbocznie kaplice. Do prezbiterium dostawiono prostokątne przybudówki. Świątynia jest murowana z jasnoszarego kamienia. Dachy kryte są jasnozieloną blachą. Wnętrze świątyni nawiązuje do sztuki góralskiej i do historii Podhala. Dostrzeżemy w nim wyraźne cechy stylu witkiewiczowskiego. Ściany pokryte są jasnym, beżowym kolorem, ale urozmaicają je malowidła w bardziej intensywnych barwach. Złote, czerwone, niebieskie, zielone czy też fioletowe z motywami parzenicy, gwiazdy i leluji. Ołtarz główny ma formę tryptyku. Jego centralną część zajmuje rzeźba przedstawiająca świętą rodzinę. Po bokach umieszczono sceny ukazujące zwiastowanie i nawiedzenie świętej Elżbiety. Malowidła na ścianach prezbiterium są góralską odsłoną 8 błogosławieństw. Autorem polichromii kościoła i pięknych witraży był malarz Janusz Kotarbiński. Odwiedzając sanktuarium, warto udać się do kaplicy świętego Jana Chrzciciela, która wykończona została w całości według stylu zakopiańskiego. Cmentarz na Pęksowym Brzysku. Cmentarz na Pęksowym Brzysku jest najstarszą zakopiańską nekropolią położoną przy ulicy Kościeliskiej w pobliżu kościoła świętego Klemensa. Został założony w 1851 roku przez księdza Józefa Stolarczyka, pierwszego tutejszego proboszcza. Miejsce z przeznaczeniem na cmentarz przekazał parafii Jan Pęksa, stąd wzięła się późniejsza jego nazwa na Pęksowym Brzysku. Brzys w lokalnej gwarze znaczył tyle, co urwisko nad potokiem. Początkowo chowano tu mieszkańców miasta, ofiary górskich szlaków i gruźlików. W 1889 roku na cmentarzu spoczęła pierwsza osoba zasłużona dla Zakopanego, dr Tytus Chałubiński. Miejsce pochówków z czasem zyskało miano cmentarza zasłużonych, a w 1931 roku wpisano je do rejestru zabytków. Obiekt otoczony jest masywnym murem z jasnych kamieni. prowadzi do niego żeliwna brama. Przez cmentarz wiedzie jedna, główna aleja, wyłożona płaskimi, szarymi kamieniami, a po jej bokach, w rzędach, usytuowane są nagrobki. Rośnie tu wiele starych, wysokich drzew. Po zniszczeniach II wojny światowej, w latach 50. ubiegłego stulecia, odnowiono cmentarz i otaczający go mur, który zyskał dodatkowo płaskorzeźbienia. Przy wejściu zawisła wówczas tablica z napisem: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Zakopane pamięta od 1848 do 1944. Na starym cmentarzu mieści się 500 grobów, z czego połowa należy do osób zasłużonych. Nie są to jednak zwyczajne nagrobki. Zamiast pomników wieńczą je przepiękne kapliczki, góralskie krzyże i podhalańskie rzeźby. Spoczęli tu między innymi Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Krzeptowski-Sabała, Stanisław Witkiewicz, Kornel Makuszyński, Władysław Orkan, Juliusz Zborowski, Stanisław i Helena Marusarzowie. Poza tym na cmentarzu znajdują się rodzinne mogiły góralskich rodów, Gąsieniców, Walczaków i Pęksów. Jak już było wspomniane, niedaleko cmentarza stoi tak zwany Stary Kościółek pod wezwaniem świętego Klemensa i Matki Bożej Częstochowskiej. To pierwsza i najstarsza świątynia Zakopanego, powstała w 1847 roku. Kościół został wykonany z drewna. Posiada prostokątną nawę, do której dobudowano kruchtę i zakrystię. Budowlę o konstrukcji zrębowej wieńczy wieżyczka. W ołtarzu głównym początkowo umieszczony był obraz świętego Klemensa, ale przed I wojną światową zastąpił go wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i wtedy pojawiło się też nowe wezwanie, które kościół nosi do dziś. Tuż obok świątyni mieści się jeszcze jeden cenny obiekt, który warto odwiedzić, chociażby z racji na jego wiek. Kaplica Gąsieniców, bo o niej mowa, jest najstarszym zachowanym zabytkiem i pierwszym budynkiem sakralnym w mieście. Powstała z fundacji Pawła Gąsienicy w 1800 roku. Legendy głoszą, że na cel budowy góral przekazał zbójnickie pieniądze, aby odpokutować się za grzechy. Kapliczka jest niewielka, murowana z jasnego kamienia, kryta szarawym, dwuspadowym dachem gontowym. Zdobią ją figury świętego Andrzeja i świętego Benedykta oraz symbole czterech ewangelistów. Wejście do wnętrza jest zagrodzone metalową kratą. Znajduje się w nim drewniany krzyż i kamienny ołtarz. Kompleks skoczni narciarskich. Zakopane nie bez powodu nazywane jest polską stolicą sportów zimowych. To tutaj co roku organizowany jest międzynarodowy konkurs w ramach zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na północnym stoku góry Krokiew mieści się tak zwany kompleks średniej Krokwi imienia Bronisława Czecha, składający się z 5 różnej wielkości skoczni narciarskich. Obiekt, który jest częścią ośrodka przygotowań olimpijskich w Zakopanem, został w ostatnich latach mocno zmodernizowany. Kompleks ma służyć nie tylko profesjonalnym sportowcom, ale też młodym fanom dyscypliny, którzy mają szansę ćwiczyć umiejętności w bardzo nowoczesnych warunkach. W jego skład wchodzą średnia Krokiew, mała Krokiew, maleńka Krokiew, skocznia i skocznia Adaś, każda o różnym punkcie konstrukcyjnym. W pobliżu usytuowana jest też słynna wielka Krokiew imienia Stanisława Marusarza, największa skocznia narciarska w Zakopanem, o punkcie konstrukcyjnym K-125. Obiekt został otwarty 22 marca 1925 roku. Od tamtej pory odbyło się w tym miejscu wiele międzynarodowych imprez sportowych, między innymi konkursy skoków narciarskich podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, zawody Pucharu Świata, Pucharu FIS, a także Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Skocznia pokryta jest zieloną nawierzchnią igielitową. Posiada sztuczne oświetlenie podwieszone na wysokich słupach. Wokół rośnie gęsty las. Z boku wybudowano z metalowych prętów ogromne trybuny, w których może zasiadać 50 tysięcy osób. Na szczyt prowadzi wyciąg linowy. Kolej składa się z wysokich podpór i lin, na których wiszą dwuosobowe krzesełka. Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. Dawne Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem po przekształceniu w 2004 roku działa pod nazwą Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Budynek jest nowoczesny, piętrowy, przeszklony dużymi oknami. Posiada frontową przybudówkę pokrytą kamienną, jasnobrązową elewacją z ciemnobrązowymi drewnianymi detalami. Zasadniczym celem centrum jest szerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego Tatr i potrzeby jego ochrony, a także promowanie dziedzictwa kulturowego i historii regionu. Odwiedzając to miejsce, możemy zwiedzić wystawy interaktywne, zaznajomić się z modelami ekosystemów górskich i poznać prezentacje dotyczące fauny i flory tatrzańskiej. W Centrum Edukacji Przyrodniczej znajduje się największa w Polsce makieta Tatr. Umieszczona jest na prostokątnym, drewnianym, brązowym blacie. Ma biały kolor. Jest przestrzenna i podświetlana na różne kolory, które odpowiadają podziałom i budowie geologicznej gór. Ciekawym uzupełnieniem ekspozycji są filmy przyrodnicze, które pokazują tatrzańską przyrodę oczami dzikich mieszkańców gór. Są emitowane na wielkich, prostokątnych ekranach kinowych, w tym jednym 4D. W Centrum Edukacji Przyrodniczej znajduje się największa w Polsce makieta Tatr. Ciekawym uzupełnieniem ekspozycji są filmy przyrodnicze, które pokazują tatrzańską przyrodę oczami dzikich mieszkańców gór. Muzeum Tatrzańskie. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zostało założone w 1889 roku przez powołane wcześniej Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego. Placówka nosi imię doktora Tytusa Chałubińskiego, lekarza, botanika, miłośnika Tatr i Zakopanego. Jest jednym z najstarszych muzeów regionalnych w kraju. Budynek jest monumentalny, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z trzema ryzalitami. Górna część elewacji ma jasno-beżowy kolor, zaś parter obłożony jest szarymi kamieniami. Gmach posiada liczne, smukłe, półokrągłe i prostokątne okna. Do wejścia prowadzą szare kamienne schody. Drzwi są drewniane, brązowe, półokrągłe. Na ścianie nad wejściem umieszczono napis Muzeum Tatrzańskie imienia doktora Tytusa Chałubińskiego. Dach muzeum jest siodłowy, z półszczytami, pokryty ciemnoszarą blachą. Elewacja frontowa jest trójosiowa, symetryczna, z dwupiętrowym korpusem usytuowanym między dwoma piętrowymi aneksami, które zwieńczone są ozdobnymi attykami. Pomysł założenia muzeum był inicjatywą społeczną, a co za tym idzie, nie był finansowany przez władzę. Instytucja utrzymywała się głównie z darowizn. Pierwsze eksponaty trafiły do muzeum z prywatnych zbiorów doktora Chałubińskiego i obejmowały kolekcję skał oraz cenny zielnik z ponad 2700 okazami mchów. Obecnie w obrębie muzeum funkcjonuje kilka działów. Dział sztuki, etnografii, przyrodniczy, konserwacji zabytków ruchomych, ochrony zabytków, historyczno-oświatowy oraz biblioteka archiwum. Wśród najciekawszych eksponatów znajdują się albumy z różnymi gatunkami roślin porastających rejon Tatr. W muzeum możemy podziwiać również bogatą kolekcję ornitologiczną, a także zbiór motyli i ważek tatrzańskich. Istotne miejsce zajmują dzieła sztuki artystów powiązanych z Zakopanem. Możemy tu podziwiać też sprzęty i stroje należące do grup etnograficznych zamieszkujących Podhale. Muzeum Tatrzańskie jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budynek Technikum Budowlanego. Zespół Szkół Budowlanych imienia doktora Władysława Matlakowskiego w Zakopanem działa w pięknym, drewnianym, malowanym na brązowo budynku w pobliżu Krupówek. Gmach jest okazały, piętrowy, postawiony na planie prostokąta, z niewielką wieżyczką wznoszącą się ponad dwuspadowym, gontowym dachem. Duże, prostokątne okna objęte zostały drewnianymi ramami w jasnobrązowym kolorze. Wejście prowadzi przez przeszklony ganek, nad którym znajduje się niewielki balkonik. Towarzystwo Tatrzańskie powołało pierwszą szkołę zawodową na Podhalu 10 lipca 1876 roku. Była to szkoła snycerska, jedna z najstarszych w całym kraju, kształcących w tym kierunku. Niedługo później została przemianowana na Cesarsko-Królewską Szkołę Zawodową Przemysłu Drzewnego. Jej pierwszym dyrektorem został Franciszek Neużil. Inicjatywa powołania placówki oświatowej dla szerokiego grona młodzieży góralskiej miała na celu w dalszej perspektywie podnieść poziom życia mieszkańców Podhala. Drewniany budynek, do którego przeniesiono szkołę z poprzedniej siedziby i w którym mieści się do dziś, powstał w 1883 roku według projektu Antoniego Łuszczkiewicza, architekta z Krakowa. W pierwszych latach swego istnienia szkoła bardzo się rozwinęła, a wyroby uczniów cieszyły się sporym uznaniem zarówno w kraju, jak i na wystawach zagranicznych. W 1889 roku wychowankowie z kierunku cieślskiego wybudowali zakład wodoleczniczy doktora Chramca w charakterystycznym stylu zakopiańskim. Zakład szybko stał się jednym ze sławniejszych zakładów leczniczych w Europie. Zagorzałym propagatorem stylu stał się pierwszy dyrektor szkoły polskiego pochodzenia Stanisław Barabasz. Za jego kierownictwa do budynku dostawiono murowany internat na 70 miejsc. Dalszą rozbudową obiektu kierował następny dyrektor, Karol Stryjeński. Szkoła zyskała wtedy przybudówkę prawego skrzydła, a internat dodatkowe piętro. W 1933 roku placówka otrzymała status szkoły średniej. Z nastaniem II wojny światowej liceum i gimnazjum zostały przejęte przez Niemców, a szkołę budowlaną zdegradowano do Szkoły Zawodowej Góralskiej Sztuki Ludowej. W 1976 roku powstał Zespół Szkół Zawodowych, a od 1992 funkcjonuje jako Zespół Szkół Budowlanych imienia doktora Władysława Matlakowskiego. Villa Koliba. Zabytkowa Villa Koliba powstała w latach 1892 i 1893 przy ulicy Kościeliskiej, według projektu Stanisława Witkiewicza. Była pierwszym domem w mieście urządzonym w stylu zakopiańskim. Nazwa Koliba w gwarze góralskiej oznaczała szałas pasterski. Willa była budowana na zlecenie Zygmunta Gnatowskiego, który początkowo chciał postawić prostą góralską chałupę pełniącą rolę domku letniskowego. Za namową Witkiewicza przystał na inwestycję w stylową willę. Budynek został wzniesiony na planie prostokąta. Posiada dwa parterowe skrzydła, pomiędzy którymi stoi część centralna, piętrowa. Ściany willi są drewniane, wykonane z płazów w konstrukcji zrębowej. Budynek posadowiony jest na podmurówce z szarych kamieni. Jest podpiwniczony. Dach półszczytowy został pokryty gontem. Do elewacji frontowej dostawiono drewniany, przeszklony dużymi oknami ganek, w którego szczycie przytwierdzono drewnianą, rzeźbianą figurę górala. Przy dachu znajdują się dekoracje w postaci słonecek i pazdurów, zaś pomarańczowe ceglane kominy zakończone są koronami. Dom był wyposażony w piękne meble oraz unikatowe piece kaflowe, ozdobne karnisze, zasłony i klamki. We wschodnim skrzydle znajdowała się izba góralska, w której Gnatowski eksponował swoje zbiory etnograficzne. Po jego śmierci przedmioty trafiły do Muzeum Tatrzańskiego, a willa wielokrotnie zmieniała właścicieli, którzy mocno zmienili wystrój wnętrz. Po wojnie budynek został odrestaurowany, a obecnie działa w nim Muzeum Stylu Zakopiańskiego. Villa Oksza. Villa Oksza jest jedną z piękniejszych zabytkowych budowli Zakopanego. Powstała, podobnie jak inne budynki tego okresu, w oparciu o projekt Stanisława Witkiewicza, a usytuowana jest przy ulicy Zamojskiego. Od 2006 roku mieści się w niej Galeria Sztuki XX wieku, będąca filią Muzeum Tatrzańskiego. Villa została zaprojektowana dla Bronisławy i Wincentego Korwin-Kossakowskich, a prace wykonywali góralscy cieśle. Budowa została zakończona w 1896 roku. Villa, początkowo nazywana Korwinówką, jest kwintesencją stylu zakopiańskiego. Posiada charakterystyczny, spadzisty dach i bogatą snycerkę. Budowla jest drewniana, posiada symetryczną elewację frontową z prostokątnymi i półokrągłymi oknami. Do środka fasady przylega przeszklony ganek, do którego prowadzą schodki z drewnianą balustradą. Nad gankiem znajduje się niewielki balkonik. Podmurówka wyłożona została płaskimi, okrągławymi kamieniami w szarym kolorze. Dach pokryty jest gontem. W zdobieniach wnętrz dominuje ornamentyka ludowa i motywy tatrzańskie. W 1899 roku Marcin hrabia Kęszycki zakupił dom i wówczas zaczęto go nazywać Okszą. W późniejszym czasie budynek jeszcze kilkukrotnie zmieniał właścicieli, którzy dokonywali jego przebudów. Mieścił się tu m.in. internat, szkoła gospodarstwa domowego, prewentorium gruźlicze dla dzieci i młodzieży i dom wypoczynkowy. Od 2006 roku willa znajduje się w rejestrze zabytków. W jej odrestaurowanych pomieszczeniach eksponowane są prace najwybitniejszych twórców inspirujących się Tatrami i Podhalem: Rafała Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Zofii Stryjeńskiej i innych. Galeria Władysława Hasiora. Władysław Hasior był wszechstronnie utalentowanym artystą. Urodził się 14 maja 1928 roku w Nowym Sączu. Zmarł w Krakowie w roku 1999, a pochowano go na Zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku. Był postacią niezwykle barwną i wybitnie uzdolnioną, a jego prace wzbudzały zawsze wiele emocji i prowokowały do dyskusji. Hasior w 1947 roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem pod kierunkiem Antoniego Kenara, a następnie wyjechał do Warszawy, gdzie studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Prace artysty były trudne do zaklasyfikowania. Uznaje się go za rzeźbiarza, choć tak naprawdę tworzył dzieła z pogranicza gatunków – malarstwa, rzeźby, architektury i rzemiosła artystycznego. Na świecie kojarzony był z pop-artem i surrealizmem, sam jednak stronił od takiego szufladkowania. Jego twórczość zbliżona była do kolażu, a bardziej przestrzenne wytwory zyskały miano asamblaży. Hasior tworzył je z gotowych przedmiotów i materiałów nieartystycznych. Od lat 50. XX wieku artysta zaczął realizować instalacje wykonywane techniką montażu. Nowo powstałe obiekty przestrzenne zyskiwały szersze metaforyczne znaczenia. Jako materiał Hasior wykorzystywał różne przedmioty, rupiecie, tanie, kiczowate bibeloty, a nawet śmieci. Od lat 60. artysta zaczął wykonywać sztandary, czyli dzieła wzorowane na kościelnych feretronach i sztandarach wojennych. W Zakopanem od 1985 roku działa autorska galeria, w której zgromadzono najbardziej kontrowersyjne prace Władysława Hasiora. Miejsce wystaw jest filią Muzeum Tatrzańskiego i zlokalizowane jest w dawnej leżakowni sanatorium Warszawianka. Budynek ten ma rzut wydłużonego prostokąta. Jest drewniany, w konstrukcji zrębowej, dwukondygnacyjny, przeszklony od południa i północy rzędem dużych prostokątnych okien. Od strony północnej znajduje się niewielki taras. Wnętrza składają się z wielopoziomowych sal. Muzeum Jana Kasprowicza. Przepiękna willa Harenda, stojąca na zboczach Gubałówki, to dom, w którym wraz z żoną żył przed laty poeta Jan Kasprowicz. Budynek jest drewniany, parterowy, z użytkowym poddaszem, kryty dachem półszczytowym, wyłożonym gątem. Jego rzut jest nieregularny. Dom jest posadowiony na podmurówce z szarego kamienia. Posiada prostokątne okna. Do wnętrza prowadzi wejście przez przestronną werandę. Posesja jest ogrodzona częściowo kamiennym murkiem. Leży na wzniesieniu. Wchodzi się na nią po kamiennych schodach z drewnianą balustradą. Wokół rosną wysokie drzewa. Dziś w dawnych pomieszczeniach mieszkalnych funkcjonuje Muzeum Artysty. Założono je w 1950 roku z inicjatywy Marii Kasprowiczowej. Willa wygląda niemal tak samo jak za życia literata. I chociaż mieszkał tu niedługo, bo tylko 3 lata, zachowało się sporo ciekawych pamiątek po nim. W willi na Harendzie można zwiedzić w sumie 4 pomieszczenia: jadalnię, salonik i sypialnię Kasprowiczów oraz galerię obrazów malarza Władysława Jarockiego, zięcia poety. Muzeum prowadzone jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Można w nim obejrzeć pamiątki rodzinne, rzeczy użytkowe, obrazy i pozostałości po bogatym księgozbiorze twórcy. Ciekawość może wzbudzać położone w pobliżu domu mauzoleum. Wybudowano je w 1933 roku według projektu Karola Stryjeńskiego. Zostało wykonane z szarego granitu. Jest monumentalne, dwupoziomowe. Do mauzoleum prowadzą strome schody. Wieńczy je spadzisty dach z niewielką dzwonniczką. Budowla leży nieopodal potoku, poniżej harendy. Zabytkowa willa Czerwony Dwór. Willa Czerwony Dwór należy do najważniejszych willi w Zakopanem. Powstała na zamówienie Oktawii Lewandowskiej, która była siostrą Zygmunta Gnatowskiego, właściciela willi Koliba. Początkowo zwana była Władysławką, zaś swoją obecną nazwę zyskała później. Wybudowana została w latach 1901 i 1902 przez Wojciecha Roya, bliskiego współpracownika Stanisława Witkiewicza. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem reprezentuje styl zakopiański. Wykonany został z drewna w konstrukcji zrębowej na nieregularnym rzucie i posadowiony został na wysokiej podmurówce z kamienia łamanego w postaci różnokształtnych, szarych i jasnobrązowych płytek. Posiada też obszerną, częściowo przeszkloną werandę z szeregiem półokrągłych okien i zdobioną motywami roślinnymi i geometrycznymi balustradą. Korpus główny nakryty półszczytowym dachem z czerwonej blachy. W pobliżu willi znajduje się ogród i potok. Artystycznie wykonane detale, bogato rzeźbione sosręby i ozdobna snycerka nawiązują do elementów kultury góralskiej. W pięknej willi w 1904 roku zamieszkał późniejszy światowej sławy pianista Artur Rubinstein, a podczas I wojny światowej sprowadził się tu Stefan Żeromski. W oficynie mieszkał też Karol Szymanowski, u którego często gościły znane osobistości ze świata kultury, między innymi Zofia Naukowska, Piotr i Rafał Malczewscy, Helena Modrzejewska, Zbigniew Uniłowski i wielu innych. Od lat 20. XX wieku, kiedy wymieniono dach willi na czerwony, zaczęto nazywać ją Czerwonym Dworem. I tak zostało po dzień dzisiejszy. Po II wojnie światowej budynek przekazano na cele oświatowe. Funkcjonowało tu między innymi schronisko młodzieżowe, dom dziecka i przedszkole. Od 2016 roku działa tu Centrum Kultury Rodzimej, gdzie organizowane są wystawy poświęcone twórczości podhalańskich artystów. Wizyta w tym miejscu pozwala również zapoznać się z tradycyjnym zakopiańskim malarstwem na szkle. Zespół dworski Kuźnice. Kuźnice to część Zakopanego położona w całości na obszarze Tatr. Ruch turystyczny jest tutaj spory, między innymi przez to, że znajduje się tu dolna stacja kolei linowej na Kasprowy Wierch. Kilkaset lat temu, na początku XVIII wieku, w pobliżu Kuźnic istniał ważny ośrodek o nazwie Huty Hamerskie, w którym działał pierwszy zakład wytopu żelaza pozyskiwanego z rud wydobywanych w Tatrach. Produkował on surówki, żelazo sztabowe i blachę walcowaną, tym samym dając pracę kilkuset góralom. Okres rozkwitu huty przypadł na XIX wiek, kiedy w Kuźnicach zarządzała rodzina Homolaczów. W końcu jednak zasoby rud żelaza wyczerpały się i zakład upadł. był rok 1888. Za czasów Homolaczów Kuźnice przeżywały prawdziwy rozkwit. W 1833 roku rodzina zamieszkała w wybudowanym przez siebie dworze, gdzie w późniejszym czasie powstał też ogród i fontanna. Na dworze chętnie gościli naukowcy, artyści i politycy, a także członkowie rodziny Habsburgów. Stał się więc istotnym w okolicy ośrodkiem kulturalnym. Ówczesny właściciel, Edward Homolacz, gromadził ciekawe okazy przyrodnicze, a jego zbiory pomagał uzupełniać główny leśniczy Antoni Kocjan. Zebrana kolekcja była czymś w rodzaju pierwszego muzeum o tematyce tatrzańskiej. Po upadku huty w Kuźnicach i zmianach właścicieli majątku dwór zakupił hrabia Władysław Zamojski. Od końca XIX wieku działała tu szkoła domowej pracy kobiet, prowadzona przez matkę hrabiego, dzięki czemu wokół zaczęły powstawać piękne ogrody kwiatowe, owocowe i warzywne. Następnie zamieniono ją na gimnazjum i liceum gospodarcze, które istniało do 1948 roku. Później na terenie dworu mieścił się specjalistyczny zespół rehabilitacyjno-ortopedyczny dla dzieci i młodzieży. Coraz bardziej niszczejące, zabytkowe zabudowania zostały przekazane w 2003 roku Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu, który podjął się ich rewitalizacji. Pierwotnie dwór był otynkowanym, na biało murowanym budynkiem z czterospadowym, gontowym, łamanym dachem. Od frontu przylegała do niego przeszklona weranda, a po bokach niższe skrzydła z trójspadowymi dachami. W 1884 roku dwór uległ zniszczeniu na skutek pożaru. Zespół dworski Kuźnice mieści się w parku, który porastają wysokie, wiekowe drzewa, a jego alejki wybrukowane są szarymi kamieniami. Wokół stoją wysokie, czarne latarnie. W parku znajduje się fontanna otoczona okrągłym, żeliwnym ogrodzeniem, powyżej której wiodą z dwóch stron wielkie kamienne schody z masywną balustradą. Prowadzą one do pozostałości po dworze w postaci białej, murowanej ściany. Obecnie w budynku głównym znajduje się dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. W wozowni mieszczą się zbiory przyrodnicze Antoniego Kocjana, a w spichlerzu zebrano pamiątki po rodzinie Zamojskich. Kolej linowa na Kasprowy Wierch. Kolej linowa na Kasprowy Wierch kursuje od 1936 roku. Jest jedyną taką w Polsce całoroczną koleją wysokogórską, która nieustannie przyciąga rzesze turystów. Trasa wiedzie w całości przez teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, co dodatkowo uatrakcyjnia podróż. Kolej zamontowana jest na 6 wysokich podporach. Składają się na nią liny, na których podwieszone są 2 prostopadłościenne, przeszklone kabiny z przyciemnianego szkła. W wagonach po obu stronach kabiny zamontowane są podwójne drzwi przesuwne. Stacja początkowa kolei mieści się w Kuźnicach, następna, pośrednia, na Myślenickich Turniach i końcowa na szczycie Kasprowego, gdzie otworzono także restaurację. W pobliżu stoi też budynek Obserwatorium Meteorologicznego. Cały przejazd trwa kilkanaście minut, podczas których pokonuje się odległość ponad 4200 metrów. W momencie rozpoczęcia budowy kolej linowa na Kasprowy Wierch była bardzo prestiżową i nowatorską inwestycją. Obecnie po modernizacji w przeszklonym wagoniku mieści aż 60 osób. Gubałówka. Gubałówka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zakopanego. To podłużne wzgórze leży w północno-zachodniej części miasta. Jego najwyższy punkt liczy 1129 metrów nad poziomem morza, jest więc mało wymagającym wzniesieniem, idealnym dla mniej zaprawionych miłośników gór. Warto się tutaj wybrać ze względu na rozległe widoki. Z grzbietu roztacza się piękna panorama Tatr i Zakopanego, a także Podhala, Pienin, Gorców i Beskidu Żywieckiego. Gubałówka zasłynęła głównie dzięki wybudowanej w 1938 roku kolejce linowo-terenowej, prowadzącej z Zakopanego na jej szczyt. To druga taka w Polsce po kolei na górę parkową w Krynicy. Dwa wagony przytwierdzone są od góry na stałe doliny. Jadą po torze i mijają się na środku trasy. Mają opływowy kształt i posiadają rząd okien po obydwu stronach. Pasażerowie zajmują w środku miejsca stojące. Wagony malowane są na kolor niebieski. Na górze czeka na turystów sporo atrakcji. Zimą funkcjonuje tam ośrodek narciarski Gubałówka ze snowparkiem oraz narciarskie wyciągi orczykowe. Z ciekawszych obiektów warto wymienić żelazny krzyż postawiony przez Tytusa Chałubińskiego w dowód wdzięczności za pogodzenie z przyjacielem. Na odważnych czeka też przejażdżka z jeżdżalnią grawitacyjną. Kaplica na Jaszczurówce. Kilka kilometrów od centrum Zakopanego, na obrzeżach, wśród zieleni drzew, stoi kaplica Najświętszego Serca Jezusa na Jaszczurówce. Idealnie wpisana w góralski klimat i tatrzański krajobraz. Zaprojektował ją nikt inny jak Stanisław Witkiewicz. Wybudowano ją z datków rodziny Uznańskich i poświęcono na początku XX wieku. Drewniany budynek na planie prostokąta z apsydą łączy w sobie klasyczne cechy stylu zakopiańskiego. Posiada konstrukcję zrębową, opiera się na wysokiej kamiennej podmurówce z szarych, płaskich kamieni. Dach jest stromy, gontowy, dwuspadowy, zwieńczony niewielką czworoboczną sygnaturką z dzwonem i metalowym krzyżem na wierzchu. Z przodu kaplicy wykonano arkadowe podcienie, składające się z podpór połączonych od góry łukiem, w niektórych wstawiono kute żelazne kraty. Powyżej znajduje się taras, który tworzy drewniana konstrukcja arkadowa. Nad głównym wejściem przytwierdzona jest figura Chrystusa Frasobliwego, przykryta dwuspadzistym daszkiem. Do świątyni prowadzą drewniane schody. Wokół rośnie las. Wnętrze jest drewniane, bardzo skromne. Dominują różne odcienie brązu. Wystrój urzeka ludowymi zdobieniami. Niezwykle ciekawy jest drewniany, rzeźbiony ołtarz główny w kształcie góralskiej chaty. W jego centrum znajduje się wizerunek Jezusa w czerwonej szacie na niebieskim tle. Wielobarwne witraże, znajdujące się po obydwu jego stronach, wykonał Stefan Matejko. Po prawej stronie witraż Matki Bożej Częstochowskiej z herbem Polski, a po lewej Matki Bożej Ostrobramskiej z herbem Litwy. Ołtarze boczne zostały dobudowane później, dopiero w 1954 roku. W podziemiach kaplicy organizowane są cyklicznie wystawy sztuki ludowej. Sanktuarium na Krzeptówkach. Na zakopiańskich Krzeptówkach, w pobliżu miejsca, gdzie obecnie stoi kościół, znajdowała się wcześniej tylko kaplica księży Pallotynów, w której przechowywano figurę Matki Bożej Fatimskiej. Po tragicznym zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku górale postanowili wznieść jako wotum wdzięczności za uratowanie życia papieża nową świątynię. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej budowano w latach od 1987 do 1992. Konsekracji dokonał sam Jan Paweł II w roku 1997 podczas szóstej pielgrzymki do Polski. Co ciekawe, podczas budowy sanktuarium w jego fundamenty wmurowano różaniec i zdjęcie Ojca Świętego, a pod każdą cegłą zamurowano cudowny medalik. Kościół ma duży, spadzisty dach, pokryty szaro-zielonkawą blachą i wysoką, białą wieżę po lewej stronie. Na jej szczycie znajduje się metalowy krzyż. Do sanktuarium prowadzą duże, bardzo szerokie schody. Drzwi wejściowe są drewniane, podwójne, jasnobrązowe. W połaci dachu od frontu wmontowano duże, półokrągłe okno. Całość placu kościelnego otoczona jest murkiem wyłożonym jasno-szarymi płytkami. Niedaleko kościoła mieści się Park Fatimski z ołtarzem, przy którym papież odprawił mszę pod Wielką Krokwią 6 czerwca 1997 roku i przyjął hołd złożony przez górali. Na terenie należącym do sanktuarium znajduje się wiele pamiątek związanych z postacią Jana Pawła II, między innymi pomniki, dzwon i tablice z cytatami jego nauk. TPN. Tatrzański Park Narodowy został utworzony w 1955 roku w celu ochrony wyjątkowego składu fauny i flory występującej na obszarze polskich Tatr oraz przylegających do nich kompleksów leśnych. Pierwsze pomysły zabezpieczenia tego regionu pojawiły się już z końcem XIX wieku. Góry te, jako jedyne w Polsce, posiadają charakter alpejski, a co za tym idzie, są miejscem, w którym można napotkać zwierzęta i rośliny niespotykane w innych rejonach kraju, na przykład kozice i świstaki oraz kilkaset gatunków roślin naczyniowych. Tatry mają charakter wysokogórski, którego wyróżniającymi cechami są ostre turnie, granie, czyli strome, ostre i skaliste grzbiety, a także górskie jaskinie, niektóre bardzo głębokie, oraz liczne jeziora polodowcowe. Najwyższy szczyt Rysy ma wysokość 2499 metrów nad poziomem morza. Najpopularniejsze i zarazem największe jeziora to Morskie Oko o owalnej linii brzegowej i Wielki Staw Polski o wydłużonym, eliptycznym kształcie. Roślinność Tatrzańskiego Parku Narodowego ma wyraźnie piętrowy układ. W reglu dolnym występują lasy mieszane i bory iglaste, w których rosną głównie jodły, buki, świerki, z domieszką jaworów, szarej olchy, wierzby i osiki. W niższych partiach spotkać można świerczyny. Wśród ciekawszych roślin regla dolnego warto wymienić lilię złotogłów o podłużnych, ostro zakończonych liściach i kwiatach barwy od ciemnoróżowej do różowo-purpurowej, brunatno nakrapianych, osadzonych na długich, łukowato wygiętych szypułkach. Dalej napotkać można także szarotkę alpejską, dorastającą do 20 cm bylinę, pokrytą w całości srebrnymi, gęstymi włoskami. Paprotnicę górską z zielonymi liśćmi pierzasto złożonymi o trójkątnym zarysie i długości do 40 cm. Dziewięć sił bezłodygowy z liśćmi pierzastymi, powcinanymi, kolczasto zakończonymi, tworzącymi rozetę, w środku której umiejscowiony jest srebrno-biały kwiat. Zwierzęta, które żyją na tym piętrze, to między innymi dzik, niedźwiedź i dzięcioł trójpalczasty o biało-czarnym upierzeniu. W reglu górnym dominuje bór świerkowy z domieszką limby i modrzewia europejskiego, a ponad nim rozciąga się pasmo kosodrzewiny z brzozą karpacką o ciemnej korze i nagich jajowatych liściach, z różą alpejską z niewielką ilością kolców i różowymi bądź czerwonymi pojedynczymi kwiatami. Obok występują zielne zarośla. Piętro Hall porośnięte jest bogatą roślinnością alpejską, w tym goryczką z szafirowymi kwiatami, goździkiem lodowcowym z pojedynczymi różowymi kwiatami i sasanką alpejską z śnieżnobiałymi kwiatami i żółtymi pręcikami. Piętro Turniowe charakteryzuje się dość ubogą roślinnością naczyniową i porostami. Symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest kozica, żyjąca w najwyższych partiach górskich. Znajduje się ona pod całkowitą ochroną, podobnie jak żyjący w piętrze Hall świstak. Niedźwiedź brunatny bytuje głównie w lasach, zaś ryś w piętrze Regli czasami wędruje jednak wyżej, polując na kozicę. Zdecydowanie królem ptaków na terenie Tatr jest orzeł przedni, duży brązowy ptak z żółto-czarnym dziobem. W wyższych piętrach spotkamy też ciekawego ptaka o nazwie pomórnik, którego cechują czerwone skrzydła i świetne zdolności wspinaczkowe. Na terenie parku zostały wyznaczone specjalne ścieżki umożliwiające turystom zwiedzanie tego niepowtarzalnego miejsca. Miejska Galeria Sztuki imienia Władysława Hrabiego-Zamojskiego. Historia budynku Zakopiańskiej Miejskiej Galerii Sztuki sięga 1911 roku. Właśnie wtedy wzniesiono go z inicjatywy hrabiego Władysława Zamojskiego i nazwano Bazarem Polskim. Miejsce to od początku istnienia służyło celom wystawienniczym. Od roku 1912 organizacją wystaw zajmowali się członkowie Towarzystwa Sztuka Podhalańska. Swoje prace prezentowali tu m.in. Władysław Skoczylas, Wojciech Brzega, Eugeniusz Skotnicki, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ksawery Dunikowski, Julian Fałat, Rafał Malczewski, bracia Pronaszkowie czy August Zamojski. Rozwijał się tu także znany teatr formistyczny Witkacego. Działalność ta sprawiła, że Bazar Polski stał się słynnym centrum artystycznym, a dziś uznaje się go za najstarszą w Polsce galerię sztuki. Po zakończeniu II wojny światowej ponownie zaczęto organizować tu wystawy. W 1951 roku miejsce to przekształcono w filię Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie. Następnie kierowało nim BWA w Krakowie i Nowym Sączu. W 2001 roku utworzono tu Miejską Galerię Sztuki, której nadano imię Władysława Hrabiego-Zamojskiego. Budynek jest piętrowy, murowany, tynkowany na biało i beżowo. Na ścianie powyżej wejścia znajduje się czarny mural przedstawiający bitwę, a obok napis 6 lipca, 3 sierpnia. Drzwi są rozsuwane, szklane. Nad wejściem wisi czarna prostokątna tablica z napisem Miejska Galeria Sztuki imienia Władysława Hrabiego-Zamojskiego. Willa Atma, Muzeum Karola Szymanowskiego. Karol Szymanowski urodził się w 1882 roku w Tymoszówce, a zmarł w 1937 w Lozannie. Był jednym z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, który zyskał sławę międzynarodową. Od lata 1922 roku Szymanowski zaczął regularnie odwiedzać Zakopane. W tym czasie jego artystyczne zainteresowania ukierunkowały się w stronę polskiej muzyki ludowej. Kompozytor szczególnie zafascynował się muzyką podhalańską i kurpiowską. Od 1930 roku na stałe zamieszkał w Zakopanem. Więcej o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego dowiemy się w jego muzeum biograficznym, które mieści się w willi Atma. Kompozytor mieszkał w niej przez 5 lat. Budynek na początku był parterowy. Następnie dobudowano do niego pomieszczenia na poddaszu i dodano mansardowe okna. W ten sposób willa nabrała charakterystycznego, zakopiańskiego stylu. Wzniesiona została na planie wydłużonego prostokąta i nakryta dachem półszczytowym, gontowym. Stoi na kamiennej, szarej podmurówce. Jest drewniana, obłożona brązowymi deskami. W szczytach umieszczone są dekoracje w formie słonecek, czyli promyków. Posiadłość jest otoczona drewnianym ogrodzeniem. Wokół wybrukowana jest szara alejka. W pobliżu płynie potok. W latach 70. XX wieku Atma została przekazana Muzeum Narodowemu w Krakowie i urządzono w niej muzeum kompozytora, jedyne takie na świecie. Wnętrza nawiązują do wyglądu z lat 30. Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Kornel Makuszyński był pisarzem, który przed II wojną światową zyskał ogromną popularność. To on stworzył kultową postać Koziołka Matołka i małpkę Fiki Miki. Napisał m.in. Awanturę o Basie, Szaleństwa Panny Ewy i Szatana z 7. klasy. Twórca często bywał w Zakopanem. W 1929 roku otrzymał nawet tytuł honorowego obywatela miasta. Swoje pobyty spędzał w willi Opolanka, gdzie po wojnie osiadł na stałe. Od 1966 roku budynek można zwiedzać, bo urządzono w nim muzeum poświęcone twórczości pisarza. Obiekt jest murowany, piętrowy, z użytkowym poddaszem, wybudowany na planie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem z ciemno-szarej blachy. Ściany otynkowane są na jasno-żółty kolor. Podmurówka oblicowana szarymi, okrągłymi kamieniami. Budynek posiada balkony z balustradami w postaci pionowych, metalowych prętów. Wewnątrz odwiedzić można m.in. 4 pokoje, w których kiedyś żył Kornel Makuszyński wraz z żoną. Kolekcja obejmuje liczne pamiątki, w tym rękopisy, listy od czytelników, zbiory korespondencji z wybitnymi osobistościami, księgozbiór, archiwalne wycinki z gazet, fotografie i ilustracje do książek Makuszyńskiego, obrazy i rzeźby słynnych artystów, a także przedmioty użytkowe, takie jak meble, porcelana, szkło, lampy czy zegary. Niestety wiele przedmiotów uległo zniszczeniu podczas II wojny światowej, a to, co eksponowane jest w muzeum, jest zaledwie cząstką dorobku pisarza. Chałupa gąsieniców Sobczaków, ulica Droga do Rojów. Zakopiańska chałupa gąsieniców Sobczaków ma bardzo bogatą historię, która sięga 1830 roku. Została wybudowana przez Joachima Gąsienicę Sobczaka jako drewniana chata o konstrukcji zrębowej, przykryta gontowym dachem, a następnie rozbudowana przez syna pierwszego właściciela, Jana. Po latach część majątku odziedziczył wnuk Joachima, Stanisław, i przeniósł fragment domu, będący obecną białą izbą, na sąsiednią działkę, gdzie stoi do dziś. W 1885 roku dostawiono do niej drugie pomieszczenie, nazywane Izbą Czarną, a później też komorę i ganek. Kiedyś Izba Biała służyła jako pokój reprezentacyjny, a prawdziwe życie toczyło się właśnie w Izbie Czarnej, gdzie stał piec. W 1975 roku chałupę nabyło Muzeum Tatrzańskie i eksponowało tu pracę Stanisława Gąsienicy-Sobczaka, prawnuka Joachima, który był rzeźbiarzem i ceramikiem. Na początku XXI wieku działało tu Muzeum Harcerstwa, a w 2009 roku, po remoncie budynku, otwarto w nim wystawę zatytułowaną Styl Zakopiański – Inspiracje. Prezentowane są na niej m.in. eksponaty pochodzące z pierwszej kolekcji sztuki ludowej na Podhalu, należącej do Marii i Bronisława Dębowskich. Dom jest drewniany, brązowy, o konstrukcji zrębowej. Wzniesiony został na planie prostokąta. Jest parterowy, z użytkowym poddaszem. Stoi na podmurówce złamanego szarego kamienia. Pokryty jest półszczytowym, gontowym dachem. Elewacja frontowa jest symetryczna. Do jej środka przylega ganek, wsparty na czterech drewnianych słupach i pokryty półszczytowym daszkiem. Na kalenicy dachu i ganku znajdują się rzeźbione pazdury. Chałupa Sabały na starych krzeptówkach. Jan Krzeptowski był bardzo ciekawą osobowością związaną z Zakopanem. Szerzej znany był jako Sabała lub Sabalik. Urodził się w 1809 roku w Kościelisku i za młodu trudnił się zbójnictwem oraz kłusownictwem. Z czasem porzucił jednak tę niezbyt chwalebną działalność. W 1846 roku wziął udział w powstaniu chochołowskim. Sabała znał Tatry jak własną kieszeń. Brał udział w licznych wyprawach, a często towarzyszyli mu też Witkiewicz i Chałubiński. Zasłynął jako muzykant, gawędziarz i pieśniarz. Dziś jest niezaprzeczalnym symbolem góralszczyzny. Nazwisko Krzeptowski było przybrane. Sabała tak naprawdę nazywał się Jan Gąsienica. Chałupa Sabały, stojąca przy Krzeptówkach 17, to miejsce, gdzie urodził się gawędziarz. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku i jest przykładem najstarszego typu budownictwa góralskiego. To dom dwuizbowy w układzie śląsko-spiskim, posiadający izbę czarną, izbę białą oraz sień. Wykonany został w konstrukcji zrębowej. Dach jest półszczytowy, gontowy. Drewno jest wyraźnie postarzałe, ma ciemnobrązowy kolor. Przed wejściem znajduje się siedząca rzeźba w kapeluszu góralskim, trzymająca w rękach skrzypce, przedstawiająca postać Sabały. Przez kilka lat w chałupie działała wystawa etnograficzna Muzeum Tatrzańskiego, którą zamknięto w 1984 roku. Obecnie w Sabałówce mieści się rodzinne muzeum prowadzone przez potomków podhaleńskiego rodu Krzeptowskich. Eksponowane są tutaj zabytkowe meble, narzędzia, sprzęty codziennego użytku, a także pamiątkowe fotografie.